Wszystko dobrze. Znaleźliśmy metry. Okej.
Proszę Państwa o zajmowanie swoich miejsc. Wznawiamy posiedzenie Rady Miasta Gniezna. Bardzo proszę. Tutaj rozumiem, że mówiąc językiem kolokwialnym, pan prezydent Grobelny już rozkminił to, co nam tutaj przedstawił pan radny Morzejewski i w tym momencie oddaję głos panu prezydentowi Grobelnemu.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja przepraszam za zamieszanie, a radnemu dziękuję za, można powiedzieć tutaj, głos dyskusji. Generalnie jest wszystko okej, dlatego że, szanowni państwo, w treści uchwały mamy, wyraża się zgodę na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości zabudowanych, tak, i części po prostu z tych działek. Natomiast rzeczywiście tutaj myślę, że słuszne byłoby dodanie w tych okolicznościach, żeby już nikt nie miał wątpliwości, że ja przeczytam w całości. Wyraża się zgodę na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości zabudowanych stanowiących własność miasta Gniezna położonych w Gnieźnie przy ulicy Strumykowej. I tutaj proponowałbym dodać w zakresie określonym w załączniku mapowym oznaczonych geodezyjnie. I tutaj treść by pozostała taka sama i tutaj nie byłoby już żadnej, szanowni państwo, wątpliwości, bo rzeczywiście tutaj mogłaby nastąpić taka... Wiemy wszyscy, o czym mówimy, co procedujemy, ale rzeczywiście tutaj mogłoby powstać tego typu zamieszanie, więc prosiłbym taką autopoprawkę tutaj zanotować, jeśli... Taka byłaby wola oczywiście państwa radnych.
Rozumiem więc, panie prezydencie, że jest to ostateczna, że jest to ostateczna wersja uchwały wraz z autopoprawką. Czyli w tym momencie traktujemy to jako autopoprawkę prezydenta.
Tak.
Dziękuję.
Bardzo bym prosił.
Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Nie. W związku z tym za chwilę przejdziemy do głosowania projektu uchwały wraz z autopoprawką, którą tutaj na bieżąco zgłosił nam pan prezydent Grobelny. Informuję państwa radnych, że w głosowaniu weźmie udział
20 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały wraz z zaproponowaną zgłoszoną autopoprawką? Autopoprawką proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z państwa radnych jest przeciwny, proszę nacisnąć przycisk czerwony i podnieść rękę. Kto z państwa radnych się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku żółtego i także o podniesienie ręki. Drodzy państwo, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo panu prezydentowi Grobelnemu i przechodzimy do kolejnego punktu. A kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Gnieźnie. O wprowadzenie do tego zagadnienia proszę pana Michała Powałowskiego, zastępcę prezydenta miasta Gniezna.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, proszę o przyjęcie uchwały, w której nadajemy nazwę nowo budowanej ulicy, ulica, która będzie miała się nazywać, jeżeli państwo na to wyrażą zgodę, ulicą Osiniec. W tle mamy tutaj zdjęcia obrazujące stan zaawansowania obecnych prac na tej drodze. Jest to droga oznaczona geodezyjnie na wielu działkach. Nie będę tych działek przytaczał. Myślę, każdy z państwa może tutaj sobie w treści uchwały te działki w tej chwili odczytać. I jeżeli chodzi o samą nazwę, ta nazwa pochodzi od, jest jakby kontynuacją części ulicy, która już tam istniała i także w tej chwili, jako że aplikujemy o różne środki z funduszy zewnętrznych na przebudowę kompleksową w ogóle tego układu komunikacyjnego, o czym była mowa na bodajże poprzedniej sesji, czyli układu ulicy Trzymosty i we wszystkich tych dokumentach powołujemy się również na nazwę właśnie ulica Osiniec i stąd też, aby w tych dokumentach była pełna zgodność, jest propozycja, aby tą nazwę nadać jako nazwę ulica Osiniec dla tej drogi.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę panią radną Annę Krzymińską, przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa w tej materii chciał zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym za chwilę przejdziemy do głosowania. Informuję Państwa radnych, że w głosowaniu weźmie udział. Dziękuję Panie Prezydencie. W głosowaniu weźmie udział
20 radnych Rady Miasta Gniezno.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu? Proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciwny, przycisk czerwony? Proszę podnieść rękę. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk żółty i także podnieść rękę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy teraz w związku z tym do kolejnego punktu. A kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy miasta Gniezna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. O wprowadzenie do tego zagadnienia proszę panią Agnieszkę Choroszczak, dyrektora Wydziału Spraw Społecznych. Ja bardzo proszę państwa o uwagę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, przedstawiam państwu projekt uchwały dotyczący programu współpracy miasta Gniezna z organizacjami pozarządowymi. Jest to zadanie obligatoryjne, które nałożone zostało ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w artykule dokładnie 5a ustęp 1. Roczny program współpracy miasta Gniezna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi właśnie w artykule 3 cytowanej ustawy powstał na gruncie przepisów ustawowych, właśnie tej ustawy. Konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych, mamy tutaj na myśli przede wszystkim Radę Pożytku Publicznego oraz dotychczasowych doświadczeń. Obejmuje wybrane najważniejsze sfery zadań publicznych, a także rodzaje zadań w ich obszarze, które miasto Gniezno zamierza realizować wspólnie właśnie z organizacjami pozarządowymi oraz określa zasady i formy tejże właśnie współpracy. Uchwała oznacza również realizację zasad partnerstwa oraz jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych. Program stanowi dokument polityki samorządu lokalnego wobec organizacji pozarządowych. Ponadto jest elementem racjonalizacji zadań publicznych podejmowanych wspólnie z tymi organizacjami. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę panią radną Annę Krzymińską, przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos w tej materii? Nie widzę. W związku z tym za chwilę przejdziemy do głosowania. Informuję państwa radnych, że w głosowaniu weźmie udział
20 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu? Proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z państwa radnych jest przeciwny, przycisk czerwony? Proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk żółty i podnieść rękę. Szanowni państwo, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W związku z tym przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gnieźnie na 2017 rok. O prowadzenie do tego zagadnienia ponownie proszę panią Agnieszkę Choroszczak, dyrektora Wydziału Spraw Społecznych.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań związanych z szeroko rozumianą profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zgodnie z artykułem 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, realizacja zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego integralną część strategii rozwiązywania problemów społecznych naszego miasta. Uchwalany jest ten program corocznie przez Radę Gminy. W projekcie na rok 2017 uwzględniono cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kompatybilne z Narodowym Programem Zdrowia. Podobnie jak w latach ubiegłych, główny nacisk w programie położony został na działania ukierunkowane na poprawę sytuacji dzieci i młodzieży dotkniętych problemem alkoholizmu w rodzinie ale również uwzględniono także wsparcie dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Przyjęcie programu na rok 2017 powinno przyczynić się do systematycznego ograniczania negatywnych skutków nadużywania alkoholu i innych substancji odurzających oraz pośrednio przyczynić się do ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie i łagodzenia jego skutków. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę panią radną Annę Krzymińską, przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie, 5 głosami pozytywnymi i 6 głosami przeciwnymi.
Bardzo proszę o uzasadnienie nam negatywnej opinii.
Takim właściwie można powiedzieć pewnym punktem zapalnym i takim tutaj miejscem, gdzie radni po prostu chcieli przesunąć, że tak powiem, proponowane środki, to była diagnoza, punkt 17 tabeli, diagnoza, tak zwana grupa ryzyka środowisk zagrożonych przemocą i uzależnieniami, gdzie jest 30 tysięcy. I tutaj radni po prostu przedstawiali takie propozycje, żeby przełożyć to do punktu 18, rozwiązywanie problemów alkoholowych wśród osób bezdomnych. Także myślę, że tutaj głównie w tym miejscu, że tak powiem, pewni radni wyrażali no po prostu przeciwną opinię. Dziękuję.
Dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Jako pierwszy głos zabierze pan radny Modrzejewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja wyrażę stanowisko klubu, a potem przejdę do wniosku formalnego, które będę chciał złożyć. Proszę Państwa, dlaczego my tak naprawdę w tym punkcie się wstrzymamy? Ponieważ nie chcemy przyłożyć ręki do tego programu z jednego prostego względu. Proszę Państwa, kiedy otwieramy na stronie 10 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mamy tabelę mówiącą na podstawie opracowania własnego o liczbie osób uzależnionych od alkoholu, żyjących w otoczeniu alkoholika, dzieci wychowujących się w rodzinach i osobach pijących szkodliwie. Proszę Państwa, być może jest to zrobione na zasadzie ekstrapolacji w stosunku do statystyk ogólnokrajowych, ale sięgnąłem do uchwały sprzed 4 lat. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie na 2013 rok. I co? Otwieram, jest dokładnie tabela z takimi samymi liczbami. Minęły 4 lata, wydano kilka milionów złotych i nie zmieniło się nic. Czyli tak naprawdę to powinien być przyczynek do całkowitej rewizji tego programu. Bo okazuje się, że wydajemy mnóstwo pieniędzy, a nie ma z tego wymiernych efektów. Bo proszę Państwa, ja wiem, że kapslowe to jest fajna sprawa do dofinansowania rzeczy typu weekend, nie biorę, nie piję, żyję, albo działań na terenie lodowiska, ale proszę Państwa, pytanie, czy my powinniśmy festyny robić z czegoś, co tak naprawdę generuje problemy społeczne. Bo trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, przełamać pewne tabu na temat alkoholizmu w Polsce, to jest problem, jest to problem społeczny, generujący ogromne koszty. Światowa Organizacja Zdrowia i PARPA, czyli Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mówi jasno, jedna złotówka z kapslowego to 4 złote kosztów społecznych tego, co powoduje alkoholizm. Jednocześnie PARPA zaznacza, że w Polsce mamy 4 razy za dużo punktów dystrybucji alkoholu. Ja nie mówię o tym, żeby wprowadzać prohibicję, bo proszę Państwa, prohibicja zawsze wprowadza efekt odwrotny do zamierzonego. Ale proszę Państwa, ile się w mediach trąbi o tym, że mamy problemy na przykład z pijanymi kierowcami? Przecież nawet mieliśmy w samorządzie takie przypadki. A co? Koncesje są udzielane na sprzedawanie alkoholu na stacjach benzynowych. Uważam to za po prostu skandaliczne. I my na działania, które moim zdaniem są zasłoną dymną, typu właśnie weekend profilaktyczny, nie biorę, nie piję, nie żyję, przeznaczamy duże pieniądze. A jadę kolejami wielkopolskimi i co widzę na ekranie? Potem wchodzę na stronę internetową. Fantastyczne inicjatywy, jak na przykład Ośrodek Interwencji Kryzysowej, gdzie osoby, które są bezpośrednio ofiarami przemocy, ofiarami alkoholizmu, mogą zgłosić się o pomoc praktycznie całodobowo. I uważam, że tego typu działania albo działania wspomagające rozwiązywanie problemów alkoholowych wśród bezdomnych, to są realne działania, na które powinny być te środki kierowane, no bo tak naprawdę same te materiały mówią za siebie, że 4 lata i mamy wciąż te same dane. I to powinien być przyczynek do rewizji tego, bo to są konkretne pieniądze.
Co zostało zaplanowane na rok 2017 w działaniach diagnostycznych?
No właśnie, tylko że mamy działania diagnostyczne. A dlaczego my przez 4 lata nie mamy nic? Dlatego ja uważam, że no nasz klub na pewno się w tym przypadku wstrzyma, a żeby wspomóc te realne działania, składam wniosek formalny o przeniesienie 30 tysięcy złotych z działania Weekend Profilaktyczny Nie Biorę, Nie Piję, Żyję, punkt 15. Jeżeli pani dyrektor ma propozycję, z którego innego punktu przenieść, to myślę, że będziemy tutaj zgodni. Może z diagnozy, jeżeli pani uzna, ale ja proponuję wstępnie z tego na działanie numer 18, rozwiązywanie problemów alkoholowych wśród osób bezdomnych. Proszę państwa radnych, żeby właśnie w ramach takiej wstępnej rewizji tego programu dokonać takiej zmiany. Jeżeli państwo widzą inne działanie, z którego można znaleźć takie środki, jesteśmy otwarci na taką propozycję, żeby to była konstruktywna dyskusja na temat znalezienia tego typu środków. Nasza propozycja jest z 15. Jesteśmy otwarci i prosimy o przyjęcie naszego wniosku formalnego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Lubbe.
Dziękuję bardzo. Ja może tak. Proszę państwa, problem tych 30 tysięcy się przewija na kilku sesjach, tak? Bo to przez kilka lat. Wiadomo, że program był realizowany przez to stowarzyszenie Dom w wysokości 130 tysięcy i potem zrobiło się z tego 100 tysięcy i tak to trwa. I od kilkukrotnie już, powiedzmy, przywódcy tego stowarzyszenia wnioskują do nas, ażeby o te 30 tysięcy im kwotę zwiększyć, jeśli chodzi o ich działalność. Ja nie chcę mówić o stowarzyszeniu Dom, bo znam pracę tego stowarzyszenia bardzo dobrze i to nie temat na dyskusję tutaj na sesji. Ja tylko miałem pytania, dwa pytania do pani dyrektor. Jakby pani była łaskawa nam przybliżyć, ile tych weekendów profilaktycznych pani planuje za 80 tysięcy? Tak? I mniej więcej, czy mamy wiedzę, jaka grupa by w tym uczestniczyła? To pierwsze pytanie. I drugie pytanie, jest tu zapis również kwoty 60 tysięcy złotych na profilaktyczny klub seniora. Zadanie obejmuje osoby, które ukończyły lub realizują programy terapii emerytów, rencistów i bezrobotnych. I gdy pani była uprzejma, też kilka słów o tym zamiarze powiedzieć. Jest to kwota 140 tysięcy złotych w sumie. I być może tutaj jakiś kompromis zawrzemy w Radzie, że jednak znajdzie się te 30 tysięcy dla Stowarzyszenia Bezdomnych Dom. Bardzo proszę, pani dyrektor, szczególnie jeśli chodzi o ten weekend, bo potem może jeszcze raz zabiorę głos. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Odpowie na to pytanie pan prezydent Buda.
Panie przewodniczący, i powiedzmy sobie szczerze, że my nie przyznajemy Stowarzyszeniu Dom na sesji pieniędzy. Coś tutaj chyba państwo sobie mylicie pojęcia, ponieważ myślę, że to było szczegółowo omawiane na komisji, że państwo chcą przyznać w programie jakiemuś stowarzyszeniu, łamiąc jakiekolwiek, wszystkie przepisy ustawy, ponieważ no, sami państwo o tym tworzyliście te zapisy w poprzednich kadencjach. To jest tylko możliwość, którą chcemy stworzyć, aby to stowarzyszenie powiatowe skądinąd ubiegało się o środki i jesteśmy tym zainteresowani żywotnie, zresztą takie rozmowy były przeprowadzane, aby to stowarzyszenie mogło ubiegać się o środki z budżetu miasta. To jest konkurs, szanowni państwo, więc prosiłbym, żeby nie manipulować tymi informacjami. Państwo możecie zwiększyć, zmniejszyć poszczególne pozycje, tak? I co do tego jesteśmy zgodni, że ja się przeciwstawiam takim manipulacjom, bo gdybym chciał to zmienić, to bym państwu to zaproponował. Mówię o tym na konwencie. Natomiast nie kierujemy, panie przewodniczący, tych pieniędzy do konkretnej jednostki, tylko dedukujemy to na konkurs. Przypomnę, że dzięki działaniom Urzędu Miejskiego, a osobiście pana prezydenta Grobelnego, stowarzyszenie uzyskało umowę na okres 3 lat od PKP. Płacimy zresztą większe kwoty niż było do tej pory w umowach rocznych. Dzięki temu stowarzyszenie może ubiegać się o różne granty, ale dzisiaj nie mówimy o stowarzyszeniu. Dzisiaj mówimy o tym programie profilaktyki. Także jeżeli państwo podejmiecie decyzję, uchwalicie to w takim systemie przedstawionym przez panią dyrektor lub w innym, to proszę mówić wyraźnie, przenosimy na konkretne zadanie, a nie na ostatecznego beneficjenta. Chciałbym na to zwrócić państwa uwagę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Lubbe.
Dziękuję. Panie prezydencie, przepraszam za niezręczność moich wypowiedzi. Rzeczywiście tak to mogło zabrzmieć. Tylko panu chcę przypomnieć, że dwa razy albo trzy ja uczestniczyłem jako członek komisji konkursowej, która rozstrzygała ten konkurs na to zadanie i traktowałem to jako oczywistość. Akurat tak się składało, że najlepsza oferta była tego stowarzyszenia. I formalnie oczywiście, proszę państwa, jeżeli zjawi się inny podmiot, tak, który będzie miał lepszy program i który będzie lepiej realizował zadanie, które zaplanowała Rada Miasta, czyli pod tytułem rozwiązywanie problemów alkoholowych wśród osób bezdomnych, to oczywiście komisja obiektywnie powinna tę kwotę przyznać. Czyli tutaj temat zamknięty. Natomiast mówię jeszcze raz, pytałem panią dyrektor, bo bardzo mnie to interesuje. No nie byłem na Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Uważam, że mój pobyt na tej komisji jest bez sensu, bo byłem na początku kadencji, gdzie 10 radnych przekonałem do zapisów budżetowych, którzy jednogłośnie mój pomysł zaakceptowali, a na sesji głosowali wszyscy inaczej. Więc to szkoda czasu. Ja tylko chciałbym dowiedzieć się od pani dyrektor, ile takich weekendów profilaktycznych nie biorę, nie piję, odbędzie się za 60 tysięcy i czy pani ma taką wiedzę, szacunkową oczywiście, jaka liczba może być uczestników. Dziękuję bardzo. I oczywiście ta druga sprawa tego seniora też w kilku zdaniach, żeby nie przedłużać.
Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, proszę o odpowiedź.
Proponowane zadanie weekend profilaktyczny Nie biorę, nie piję, żyję jest imprezą organizowaną przez jeden weekend od piątku do niedzieli w ramach miesiąca sierpnia bądź w okolicach, w zależności od skorelowania wszystkich szczegółów tegoż zadania w 2017 roku. Planowana ilość osób przy imprezie masowej powyżej 1000 osób. I jeśli chodzi o seniorów, klub seniora, jest to klub dedykowany właśnie emerytom i rencistom mieszkańców naszego miasta. W ramach profilaktyki uniwersalnej emeryci i renciści mogą brać udział w zajęciach profilaktycznych, w tym też kulturalnych. Jest to zadanie realizowane w Miejskim Ośrodku Kultury.
Dziękuję bardzo. Pan radny Morzejski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie, mam nadzieję, że nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Ja w swoim wniosku nie wymieniłem żadnego stowarzyszenia. Wymieniłem tylko i wyłącznie zadania. Jeżeli państwo macie sugestie, żeby z innego zadania przesunąć te środki, jestem na to jak najbardziej otwarty. Ale prosiłbym w stosunku szczególnie do tych wniosków ilościowych, o których mówiłem w swoim wystąpieniu odnośnie tej tabeli, żeby dokonać rewizji kierunków wydatkowania tych środków. Jeżeli my nie widzimy wymiernych efektów w postaci spadku tych osób, bo to nie jest tak, że my mamy statystykę, my mamy tabelę, a tam 2800. To jest 2800 przypadków, 2800 osób, które mają z tym poważny problem. Dlatego proszę o rewizję tego programu w sposób taki, żeby on był faktycznie efektywny pod tym względem.
Pytanie jest zaplanowane właśnie na przyszły rok w proponowanej właśnie diagnostyce całego społeczeństwa miasta.
Dziękuję. Pan prezydent Budasz.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, no właśnie to zadanie jest wpisane, panie radny, do zadania i pan chce te pieniądze, tutaj sugeruje, zabrać. Nie, my jesteśmy zwolennikami tego, aby ten program właśnie w profesjonalny sposób opracowany, skierowany do osób, do których powinien być skierowany, został przez państwa jako Radę Miasta przyjęty. On był wypracowywany dość długo. Proszę mi wierzyć, że to są dramaty poszczególnych osób pojedynczych, ale też rodzin i myślę, że tutaj akurat ta wiedza, którą posiada pani dyrektor, najlepiej służy do wypracowania tego stanowiska. I druga kwestia, oczywiście pan radny nie wspominał nazwy żadnego stowarzyszenia czy innej firmy, która by się tym zajmowała. Oczywiście tutaj, jeżeli powiedziałem w ten sposób, chodziło mi o sposób wskazywania, że nie możemy. No jest to niezgodne z przepisami wskazywanie, że w konkursie ma wygrać firma X czy Y. Natomiast akurat Stowarzyszenie Dom prowadzi tego typu działalność. Mało tego, my współpracujemy nie tylko na polu tutaj w tym programie, ale również stowarzyszenie współpracuje z Zakładem Zieleni Miejskiej, wykonując usługi o wartości w przyszłym roku proponujemy 50 tysięcy na rzecz miasta Gniezna. Także to nie jest jedyne wsparcie miasta dla tego stowarzyszenia, które zresztą osobiście bardzo cenię. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Bożyński.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie, sprostowanie. Prosiłbym, żeby jednak pan przeanalizował dokładniej mój wniosek, ponieważ zasugerowałem nie przeniesienie pieniędzy z diagnozy, tylko z tego weekendu. Także ja nie z diagnozy, tylko niewłaściwie pan to przedstawił. Ja właśnie z tego jednego działania, a nie z diagnozy, która może, jeżeli się przysłuży, daj Boże, to będzie dobrze do rewizji tego programu, tylko z innego działania.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze spośród Państwa radnych chciał zabrać głos? Pan radny Bartkowicz.
Też jedno zdanie, bo myślę, że warto przypominać też te głosy, które padły na komisji. I no, z ust pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej padły takie ważne słowa. Cytuję, że to jest nasze schronisko. Duży ukłon w kierunku schroniska, w trakcie dyskusji oczywiście, znając czas, ten kontekst też znać. Państwo ze schroniska wiedzą najlepiej. Pan prezydent przed chwilą też mówił, że bardzo ceni tutaj to schronisko. A jednak te 30 tysięcy stało się takim zakładnikiem. I tutaj ja to czytuję jako taki spór o wizję, w jaki sposób pomagać tym bezdomnym. I wydaje się, że no, nie można nikomu odbierać też prawa do realizacji swojej wizji i pewnie obie wizje są ważne i pewnie słuszne. I prezydent ma swoją tutaj, a schronisko od wielu lat ma też swoją wizję i swoje doświadczenie. I te 30 tysięcy, myślę, że to jest drobna kwota i chyba warta, godna jakby ten spór, jest godny lepszej sprawy też, bo to nie jest duża kwota. Wydaje się, że to jest tylko taki jakiś symbol tego, kto lepiej potrafi rozwiązywać problemy bezdomnych. Także ja tu popieram, aby jednak znaleźć te 30 tysięcy zgodnie z tą sugestią stowarzyszenia i w tej dużej puli przeznaczonej na alkohol, stowarzyszeniu, które bezpośrednio walczy ze skutkami alkoholizmu, jednak przyznać tą dodatkową kwotę 30 tysięcy. To znaczy zadaniu, bo tak, żebyśmy byli precyzyjni, to jest oczywiste dla nas wszystkich, że nie mówimy, używamy pewnych skrótów jakby myślowych, tak? Jest zadanie pewne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pan przewodniczący Lubbe.
No bardzo krótko już. Proszę Państwa, w klubie samorządnie nie ma dyscypliny głosowania, więc ja nie mogę powiedzieć, czy się wstrzymamy, czy będziemy za, czy przeciw. Każdy będzie głosował zgodnie z sumieniem. Ja powiem tylko, że ja zagłosuję za tym programem bez względu na efekt poprawek. Natomiast chcę tylko wielce szanownym paniom i panom radnym zwrócić uwagę. Proszę Państwa, mamy zadecydować o wydatkowaniu 80 tysięcy złotych na jeden trzydniowy weekend. Natomiast zadanie, które jest zapisane na kwotę 100 tysięcy złotych, trwa cały rok. No i to tylko tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Powałski.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo radni. Ja potwierdzam jakby słowa także pana radnego Bartkowicza, jeżeli chodzi o to, co było mówione na komisji. Jednakże musimy rozgraniczyć tutaj dwie rzeczy. Bo te słowa były wypowiedziane w kontekście realizacji zadania opieki czy zapewnienia schronienia podczas zimy. I tutaj jak te słowa są rzeczywiście prawdziwe i co do działalności schroniska w tym zakresie na pewno należą się najwyższe wyrazy uznania, ponieważ bardzo często państwo pomagają ludziom znajdujących się w trudnej sytuacji, w sytuacji można powiedzieć kryzysowej. Natomiast jednego zadania realizowanego przez schronisko nie możemy mylić z drugim, który jest, polega na działalności profilaktycznej, która jest niejako obok tego właśnie realizowanego zadania, czyli opieki nad osobami bezdomnymi ogólnie, a dodatkowo również zapewnienia schronienia w trakcie zimy. Także tutaj patrząc jeszcze w tym kontekście, o którym powiedział pan prezydent, no przy założeniu, tak, że rzeczywiście się tak stanie, że rzeczony podmiot rzeczywiście okaże się najlepszy w konkursie, plus tą ewentualnie powiedzmy możliwość pracy na rzecz miasta, to w summa summarum daje nam 150 tysięcy. Także jest to też taka jakby forma działania, na której zależy nam jako osobom zarządzającym dzisiaj pewnymi środkami, ale przede wszystkim także miastem, aby także osoby, które w ten sposób otrzymują różnego typu pomoc, zarówno pomoc właśnie w formie schronienia, w formie także pomocy w postaci zasiłków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, także coś na rzecz tego społeczeństwa, które im pomaga, zrobiło i w ten sposób właśnie taką filozofię od samego początku przyjmujemy i cały czas z wielkim szacunkiem do działalności stowarzyszenia się odnosimy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciał jeszcze zabrać głos? Jeśli nie, to bardzo proszę pana Wierzbickiego ze Stowarzyszenia Dom, któremu obiecałem, że będzie mógł tutaj zaprezentować swoje stanowisko. Przy pana ma pan 5 minut i chcę od razu powiedzieć, że pan Wierzbicki przedstawi tutaj nam stanowisko i nie ma tutaj zadawania pytań. Może być dalsza dyskusja, ale już mówię. Bardzo proszę, 5 minut.
Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Właśnie o to chodzi, że my żeśmy jakby te 30 tysięcy, stoi to od 5 lat na tej sesji i nic z tym się nie dzieje. Proszę Państwa, my nigdy nie prosiliśmy Radę o żadne pieniądze. O żadne. Konkurs jest ogłoszony i my uczciwie w tym konkursie startujemy. Proszę nam pokazać drugie takie stowarzyszenie, które przystępuje, mając taką bazę i tylu ludzi bezdomnych. Proszę wskazać i niech ten podmiot przystąpi tak samo. Uczciwie. My mówimy o tych 30 tysiącach dlatego, żeby poziomnie zrealizować program wystawiony przez państwa. To państwo o tym zdecydują, czy ten program ma być robiony po łebkach, czy ma być realizowany tak, jak powinno to być robione. Do dzisiejszego dnia, proszę państwa, jako ludzie, którzy prowadzą te schroniska i mają tych ludzi bezdomnych przy sobie, realizujemy ten program świetnie. Co miesiąc się rozliczamy, co miesiąc zdajemy sprawozdania. Każdy z państwa może to sprawdzić w Urzędzie Miasta, może przyjść do nas osobiście. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby państwo tego nie sprawdzili. Panie Prezydencie, tu panu bardzo dziękuję za to, co pan powiedział, że pan daje możliwość zarobku. Tylko w zeszłym roku było powiedziane, że stowarzyszeniu, czyli nam, zabrano 30 tysięcy złotych, a dano 42 tysiące. Proszę państwa, no 12 tysięcy dostałem więcej. No to jest po prostu sukces. Tylko czyj? Nie mój. I nie nasz, nie ludzi bezdomnych, bo pan prezydent przedstawił to wyraźnie, powiedząc 42 tysiące, tylko że nie powiedział, że to jest suma brutto. I z tego wynika, że my nie mieliśmy tych pieniędzy i nigdy nie widzieliśmy na oczy tych pieniędzy. Więc trochę jest tutaj przeinaczenie sytuacji. Jeżeli chodzi o MOPS, Ośrodek Pomocy Społecznej płaci tym ludziom tylko dlatego, że są na schronisku. Za tym człowiekiem, jeżeli wyjdzie z tego schroniska, nigdy nie pójdą te pieniądze. Nigdy. Zawsze jest 200, 300, a może tam jak ma gdzie mieszkać, to może tam dołożą do światła, czy coś w tym rodzaju. Nigdy nie idą te pieniądze. Te pieniądze idą tylko ze względu na to, że ten człowiek przebywa na schronisku. I nasza propozycja była tylko, żeby to realizowanie przez państwa projektu, który państwo dają w programie, żeby było realizowane poziomnie. I dlatego ta nasza propozycja, to była propozycja, nie nakaz, tylko propozycja. Z wielkimi ukłonami do tych radnych, którzy się przychylą do tego, to ja będę bardzo wdzięczny. Jeżeli nie, też będę bardzo Państwu wdzięczny, że w ogóle mogłem głos przed tak wysoką radą, wspaniałymi ludźmi zabrać głos. I to jest to. Tylko nie mylmy pojęć pieniędzy MOPS-owych, Urzędu Miasta na program wystawiony i tak dalej, bo wszystko jest wrzucone do jednego worka. I okazuje się, proszę Państwa, że ja dostaję 1 000 000 złotych. No na rok, no człowieku, no ja po prostu pływam w tym wszystkim. Pan Budaż był w szpitalu. Wiecie Państwo, co zrobili? Nie zostawili go, chociaż nogi odmrożone, chociaż tego, tylko zadzwonili do mnie. Ja mam zastępować szpital i wszystko. Dzisiaj na komisji było powiedziane, że nawet człowiek pijany zostanie przyjęty. Proszę Państwa, to tylko jest powiedziane. A jakie my trudności przechodzimy? My tego człowieka musieliśmy wziąć ze SOR-u. Wzięliśmy, a rano znowu pogotowia i tak dalej, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. I tak jest przez całą zimę. I tak jest latem. To nie jest lato, zima, to jest co innego. Nie. Ci ludzie są zawsze. Ci ludzie są zawsze. I zawsze potrzebują pomocy, czy to jest lato, jesień, czy zima. Dziękuję bardzo Państwu.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym tak. Najpierw przegłosowujemy wniosek pana radnego Modrzejskiego. Bardzo proszę o powtórzenie tego wniosku, tak żeby nam się to utrwaliło.
Szanowni Państwo, wobec tego, że nie było innej propozycji, to podtrzymuję swój wniosek o przeniesienie z pozycji z ostatniej tabeli, jeżeli mówimy plan finansowy realizacji programu, z pozycji numer 15, 30 tysięcy do pozycji numer 18. Po tej zmianie w pozycji numer 15 pozostanie 50 tysięcy, w pozycji numer 18 130 tysięcy. Zmiana razem 0, jednakże tutaj plus 30 minus 30 w drugiej pozycji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, informuję Państwa, że za chwilę będziemy głosowali wniosek pana radnego Modrzejskiego, a w tym głosowaniu weźmie udział
21 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku pana radnego Modrzejskiego, proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciwny, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku czerwonego. Kto z Państwa radnych jest chciał się wstrzymać, proszę o naciśnięcie przycisku żółtego i podniesienie ręki. Szanowni Państwo, stwierdzam, że wniosek pana radnego Modrzejskiego nie uzyskał akceptacji, gdyż przeciwko głosowało 11 radnych Rady Miasta Gniezna, za 8, a 2 wstrzymało się od głosu. W związku z tym, drodzy Państwo, przechodzimy teraz do głosowania projektu uchwały. Już bez tej poprawki, bez wniosku pana radnego Modrzejskiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w zaproponowanym brzmieniu, proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciwny, proszę nacisnąć przycisk czerwony i podnieść rękę. Kto z Państwa radnych się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku żółtego i także o podniesienie ręki. Informuję, że w głosowaniu tym także brał udział 21 radnych Rady Miasta Gniezna. Informuję Państwa radnych, że projekt uchwały został przyjęty większością głosów przy 15 głosach za, 2 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się. Szanowni Państwo, w ten sposób dotarliśmy do kolejnego projektu uchwały. A ten projekt uchwały to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/217/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia Miasta Gniezna do projektu pod nazwą Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pod nazwą Szlak Piastowski. O prowadzenie do tego zagadnienia proszę pana Michała Powałskiego, zastępcę prezydenta Miasta Gniezna.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała, o której mowa, której główkę przytoczył pan przewodniczący, już kilkakrotnie stawała pod obrady Wysokiej Rady. Dzisiaj proponujemy dokonanie zmiany w tej uchwale. Ta zmiana dotyczy pewnych elementów związanych z finansowaniem i z zapisami, które są konieczne do dokonania, będą miały, czy mają odzwierciedlenie w WPF-ie. Chodzi tutaj o to, że jednym z elementów tych działań związanych z budową tego traktu królewskiego, który ma się pojawić tutaj w mieście, jest również umiejscowienie na terenie dworca PKP kiosku, infokiosku, takiej elektronicznej informacji, podobnej jak znajdują się na przykład w galeriach handlowych, które informują nas o danych sklepach, gdzie się znajdują. I tutaj posadowienie tego właśnie infokiosku będzie wiązało się raz z opłatami za dzierżawę miejsca, a druga rzecz to również opłatami za energię elektryczną. I stąd tutaj jest zwiększenie tych kwot, jak Państwo widzicie, w kolejnych latach o 600 zł rocznie. Drugi element, który powoduje zwiększenie także tutaj nakładów na rok 2017, to jest zwiększenie w punkcie B paragrafu pierwszego, czyli tutaj o 15 tysięcy, które dotyczyć będzie wynagrodzenia sądu konkursowego, a więc ekspertów, którzy będą zajmowali się oceną ewentualnych zgłoszonych na konkurs projektów rzeźb królów, które miałyby być później wykonane i ustawione właśnie na terenie miasta w ramach tego właśnie traktu. Wprowadzamy to dzisiaj, dlatego tą zmianę dzisiaj z uwagi na to, że do tej pory prowadzone były negocjacje i ustalenia właśnie z PKP, a także z osobami, które będą uczestniczyły w pracach tego właśnie sądu konkursowego przy ocenie projektów rzeźb. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę pana Macieja Maciejewskiego, przewodniczącego Komisji Promocji, Kultury i Turystyki.
Komisja Turystyki, Promocji i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tej materii zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym za chwilę przejdziemy do głosowania. Informuję państwa radnych, że w głosowaniu weźmie udział
21 radnych Rady Miasta Gniezno.
Dobrze, dziękuję panie prezydencie za przedstawienie. Szanowni państwo, kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w zaproponowanym brzmieniu, proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny, proszę nacisnąć przycisk czerwony i podnieść rękę. Kto się wstrzymał, przycisk żółty, i także proszę o podniesienie ręki. Szanowni państwo, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W związku z tym przechodzimy teraz do kolejnego punktu i pragnę państwa poinformować, że kolejne punkty nie będą już wymagały naszego głosowania. Pierwszy to dotyczy informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Gniezna za rok 2015-2016. Uprzejmie informuję, że państwo radni otrzymali informację w terminie pozwalającym na zapoznanie się z nią. Została ona ponadto szczegółowo omówiona podczas posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Gniezna. Tym niemniej jednak proszę pana Mariana Pokładeckiego, dyrektora Wydziału Edukacji, o skrótowe przedstawienie najważniejszych zagadnień. Bardzo proszę o skrótowe przedstawienie i jednocześnie informuję to, co już wcześniej powiedziałem, że nie przeprowadza się głosowania nad informacją. Uznaje się ją przyjętą przez Radę Miasta.
Panie Przewodniczący, Szanowni Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście. Corocznie zgodnie z ustawą o systemie oświaty powinniście państwo otrzymać sprawozdanie z działań oświatowych o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Gniezna w poprzednim roku szkolnym. I tak to się dzisiaj dzieje, że mam zaszczyt przedstawić te informacje. Oczywiście otrzymaliście państwo bardzo obszerny materiał. Myślę, że wszystko można było tam wyczytać. Ja jako nauczyciel wiem, że mógłbym mówić tu bardzo długo, ale szanując państwa i swój czas, chciałbym zasygnalizować i przyczyniając się również do prośby pana przewodniczącego. Skrótowo zwrócić uwagę na kilka spraw. Wiadomo, że w tym opracowaniu zostały ujęte ustawowe zadania samorządu wynikające z tego, że organem prowadzącym dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych jest miasto Gniezno. Również macie państwo tam wyniki sprawdzianu
szkole podstawowej i gimnazjum. I tutaj jest jedna informacja dla mnie osobiście bardzo cenna i ważna, a mianowicie na tym roku kończy się sprawdzian w szkole podstawowej, ale jest druga informacja jeszcze niepotwierdzona. Za 2 lata ten sprawdzian wróci z powrotem do 8 klasy szkoły podstawowej. Chciałbym zwrócić na kilka aspektów w tym sprawozdaniu, a mianowicie na demografię. W szkołach na terenie miasta Gniezna zamieszkiwało w ubiegłym roku szkolnym 2538 przedszkolaków, 4862 uczniów szkół podstawowych i 2057 uczniów gimnazjalnych. Oczywiście między organami prowadzącymi, czyli innymi gminami, następuje przepływ, że u nas uczą się uczniowie ze szkół gminy Gniezno na przykład szczególnie, ale głównie z innych gmin i od nas też odchodzą do gmin, do szkół znajdujących się w gminie Gniezno, ale i tak jesteśmy na plusie, bo około 200 uczniów pozyskujemy z terenu gminy Gniezno, którzy uczą się w naszych szkołach. Na terenie miasta Gniezna funkcjonuje, jak Państwo dobrze wiecie, 13 przedszkoli, 7 szkół podstawowych i 4 gimnazja oraz 1 żłobek. To podlega pod miasto Gniezno. Oczywiście tą całą sieć oświatową uzupełniają szkoły prywatne, nieprowadzone przez miasto Gniezno. W tym jest jedno przedszkole publiczne prowadzone przez siostry z ulicy Lecha. Pozostałe są niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej. Jest ich 17 przedszkoli, 5 szkół podstawowych i 5 gimnazjów. W roku poprzednim roku szkolnym do naszych przedszkoli uczęszczało 1789 przedszkolaków, a w niepublicznych było 749. W szkołach podstawowych mieliśmy ponad 4,5 tysiąca uczniów, w niepublicznych szkołach 320 około i uczniów gimnazjum 1700, prawie 1800, prawie 300 w szkołach niepublicznych. Tutaj mamy na stronie 11 tego materiału przedstawione, ile mamy uczniów w poszczególnych przedszkolach. Chciałbym tylko dodać, że po raz pierwszy na ten rok szkolny wprowadzono nabór elektroniczny, internetowy, który pozwolił nam bardzo sprawnie przeprowadzić ten nabór bez żadnych możliwości ingerowania osób trzecich w listy przyjęć do przedszkoli, co w niektórych przypadkach było nam zarzucane albo dyrektorkom przedszkoli. W tym roku odbyło się to inaczej. 79 oddziałów, 1800 uczniów w przedszkolu. Pracowało na to 162 nauczycieli pełnozatrudnionych i 118 pracowników administracji i obsługi. Szkoły podstawowe to, tak jak już mówiłem, 195 oddziałów, 4,5 tysiąca uczniów, 356 nauczycieli i 75 pracowników administracji i obsługi. W gimnazjach tutaj mieliśmy prawie 1800 w 67 oddziałach, 193 nauczycieli i 44 pracowników administracji i obsługi. Jeśli chodzi o gimnazja, to tutaj należy zaznaczyć i pochwalić działania naszych gimnazjów, a mianowicie tutaj pan prezydent, siedzący pan zastępca prezydenta Michał Powałowski, wspólnie z doradcami zawodowymi w gimnazjach opracował program Zawodówka jest OK. Jak państwo dobrze wiecie, szkoły zawodowe w pewnym momencie upadły, e-regres. Inicjatywa wyszła od szkół gimnazjalnych, od doradców zawodowych, od pana prezydenta. Wspólnie opracowano projekt, przedstawiono to na szkołom i od drugi rok realizowany jest ten program. Oczywiście organ prowadzący wzmocnił godzinami doradców zawodowych i już te zajęcia w gimnazjum nie są prowadzone od klasie trzeciej, tylko już od klasy pierwszej ukierunkowana jest młodzież na ewentualny wybór zawodu i nie tylko młodzież, bo w tym programie dużą rolę zwraca się również na rodziców, aby im też uświadomić pewne działania na rzecz wyboru szkoły zawodowej, niekoniecznie od razu liceum, przecież mówiąc, że po zawodówce też można iść na studia. I to jest duże osiągnięcie moim zdaniem. Później do tego przystąpił powiat, włączył się i bardzo dobrze skorzystał z naszej inicjatywy. Mamy również wskaźniki na stronie 15 dotyczące przedszkoli, liczby oddziałów w porównaniu trzyletnim, także tutaj też każdy mógł do tego zajrzeć, podobnie jeśli chodzi o przedszkola. Ważnym elementem również polityki oświatowej jest tak zwane dowożenie uczniów do szkół, to jest zadanie własne gminy i tutaj dowozimy takich uczniów, w ostatnim czasie przybyło nam dowozów, a to mianowicie z powodu takiego, że przeniesiono szkołę podstawową numer 14 z ośrodka szkolno-wychowawczego i ta szkoła mieściła się w STD, przeniesiono do ośrodka na ulicę Powstańców, w związku z tym nie była tak dobrze ulokowana w centrum i rodzice wystąpili o dodatkowy dowóz tych dzieci, które mieszkały kiedyś w centrum, a niestety na Powstańców trochę tych metrów, kilometrów jest, w związku z tym dodatkowe koszty spadły na nas, ale myślę, że sobie poradziliśmy bardzo dobrze. 17. strona to kadra nauczycielska, proszę Państwa. Jest ich razem w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach 674, pełnozatrudnionych, setka niepełnozatrudnionych, no i w ujęciu procentowym. Również jeśli chodzi o stopnie awansu zawodowego, tutaj najwięcej jest nauczycieli dyplomowanych, mianowanych, kontraktowych stażystów i bardzo dobrze, bo na podstawie tego możemy mieć wyższą subwencję, a mianowicie czym większy stopień awansu zawodowego nauczyciela. Kiedyś mówiono odwrotnie, że opłaca się zatrudniać nauczycieli stażystów. Dzisiaj jest inaczej. Warto, od kilku lat to już jest, że warto mieć nauczycieli dyplomowanych, bo współczynnik DI daje dodatkowe środki w subwencji oświatowej za takich nauczycieli. Również w czasie roku tamtego szkolnego 49 nauczycieli podniosło swój stopień awansu zawodowego, 9 ukończyło studia podyplomowe, więc uzyskało możliwość uczenia drugiego przedmiotu i 6 ukończyło studia wyższe po licencjatach. Co należy zaznaczyć, to bardzo ważne, stało się w momencie zmiany obowiązku szkolnego, a mianowicie 6-latki zatrzymane w przedszkolu, pojawił się duży problem z zatrudnieniem nauczycieli, ale dzięki działaniom Urzędu Miasta, organu prowadzącego, jak również przy pomocy dyrektorów szkół i przedszkoli udało się wszystkich nauczycieli klas 1-3, którzy mieli uprawnienia do pracy w przedszkola, wszyscy takie mają, zapewnić im miejsca w pracy od 1 września w przedszkolach. I możemy z całą satysfakcją powiedzieć, że wszyscy, nawet ci, którzy mieli umowę na czas określony, znaleźli pracę. Myślę, że to jest duże wyzwanie i możemy to przekuć na duży sukces, jeśli chodzi o politykę oświatową naszego miasta. Myślę, że w najbliższym czasie czekają nas gorsze wyzwania, ale jak po to jesteśmy, aby sobie z takimi wyzwaniami radzić. Ja wiem, że za długo mówię, ale jestem nauczycielem, jak powtarzam. Teraz się będę skrócał. Mamy inwestycje, remonty w szkołach. Tutaj 5 milionów złotych w poprzednim roku szkolnym prowadzonych na inwestycje. Nie będę o wszystkich mówił, mieliście Państwo wykaz, tam są duże inwestycje, między innymi przedszkole numer 12, chyba najpiękniejsze obecnie na terenie miasta Gniezna, bardzo fajny parking do tego, ponad 2 miliony złotych ta inwestycja kosztowała. Oczywiście środki unijne tutaj też odgrywają ważną rolę, bo mamy je otrzymać, jeszcze ich na żywo nie ma, ale wniosek został zaakceptowany. No, takim minusem jest na dzień dzisiejszy wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy. Mamy prawie we wszystkich szkołach sieć Wi-Fi, natomiast coraz gorsze komputery z programów edukacyjnych z 2006-2004 roku, najnowsze są z 2008 roku, co w przypadku sprzętu komputerowego można powiedzieć, że to już jest przeżytek. Ale chcemy aplikować w różnych konkursach o to, aby szkoły doposażać sprzęt komputerowy, który w dzisiejszych czasach jest niezbędny. Mamy również to, że szkoły pobierają dużo pieniędzy, ale również zarabiają. W ubiegłym roku wypracowano dochód w wysokości 360 tysięcy złotych. Taki jest tutaj według danych na stronie 27. Kolejne to dużo zajęć dodatkowych w szkołach, chociaż w tym roku już jest problem, ponieważ po raz ostatni w ubiegłym roku funkcjonował zapis dotyczący artykułu 42 Karty Nauczyciela. To zostało zniesione, ale w naszych szkołach te zajęcia się odbywają. Takie były uzgodnienia z dyrektorami. Kolejny powód do zadowolenia to to, że uczniowie naszych szkół otrzymali oczywiście poprzez MOPS, bo tym zadaniem zajmuje się obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale 790 uczniów otrzymało stypendia socjalne i 8 zasiłków. Większość uczniów uczy się języka angielskiego, takie jest życzenie rodziców, no i taki jest trend, chociażby przez to, że dzieci używają komputera, a tam niestety tylko w języku angielskim mogą doskonalić swoje umiejętności. Wyprawka szkolna 416 uczniów w szkołach podstawowych, 215 w szkołach gimnazjalnych. Mamy klasy integracyjne w podstawówce, w gimnazjum i przedszkolu. 66 uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych, 23 w przedszkolach i 32 w gimnazjach. Mamy tutaj na stronie 33 pokazane, z jakimi niepełnosprawnościami. Powiem, że najwięcej obecnie dzieci to jest z autyzmem, w tym zespole Aspergera. Są to bardzo poważne schorzenia. Następnie mamy podejmowane działania szkół w celu zaspokojenia aspiracji i potrzeb uczniów, a więc rozwijania ich zainteresowania. I przechodzimy do wyników sprawdzianów. Proszę Państwa, po raz ostatni, jak już mówiłem, tylko proszę ich nie traktować nigdy jako rankingu. Każda szkoła to inne środowisko, inne uwarunkowania społeczne. Tego nie wolno porównywać. Myślę, że osoby, które tutaj siedzą na sali, doskonale o tym wiedzą. W związku z tym jest to przedstawione, bo taki jest wymóg. Natomiast nie róbmy rankingów, bo wiele czynników składa się na osiągnięcie przez ucznia wyników. To jest jeden test, to jest dyspozycja dnia, to jest jeden dzień w szkole podstawowej i nie zawsze to każdemu uczniowi. Dla nas wyznacznikiem w szkołach jest to, co uczeń umie, czego się nauczył, jaką ma wiedzę, umiejętności, a nie jak napisał sprawdzian i jak zaliczył test. Kolejna sprawa to mamy kontrolę również kuratoryjne. W ubiegłym roku szkoła podstawowa nr 8 przeszła ewaluację, wyniki są tu zamieszczone. Nie musimy się wstydzić wyników tej ewaluacji. Różne udział w zawodach, konkursach, olimpiadach. Byli laureaci na przykład wojewódzkiego konkursu humanistycznego organizowano przez kuratorium. I ostatnia sprawa, która też dla Państwa jest bardzo ważna, to jest finansowanie oświaty. Macie pokazaną subwencję oświatową, ile miasto dokłada tych środków, jak wygląda sytuacja w poszczególnych szkołach, ile dokładamy do każdej szkoły naszej, którą organem prowadzącym jesteśmy jako miasto Gniezno, ale również dla szkół prywatnych, niepublicznych, z rozbiciem na koszt jednego ucznia, ile dokładamy do każdej szkoły. I w sumie mogę tylko powiedzieć, że do budżetu oświaty dokładamy według stanu, który mamy, ponad 7 milionów złotych ze środków własnych. I to właśnie jest przedstawione w tym sprawozdaniu. Proszę Państwa, generalnie podsumowując to, bo czas Państwa też nagli, szanując Państwa czas, mogę tylko stwierdzić, że przedstawione tutaj działania, wskaźniki dotyczące funkcjonowania wskazują na to, że nasze cele założone i w strategii, i w naszych planach są realizowane, a miasto Gniezno uważa, że edukacja, oświata to priorytet dla władz samorządowych miasta Gniezna, które zdają sobie sprawę, że inwestowanie w edukację to kapitał, który zaprocentuje w przyszłości. Dziękuję bardzo. Jeśli są pytania, to służę. Czy wystarczy? Czy dość krótko było, panie przewodniczący?
Dziękuję bardzo. Myślałem, że będzie gorzej, ale muszę powiedzieć, że było to idealnie, jeśli chodzi o kwestie czasowe. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych miałby jakieś pytania do pana dyrektora w tej materii? Nie widzę, w związku z tym nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować panu dyrektorowi za obszerne, a zarazem bardzo krótkie przedstawienie tego niezwykle obszernego materiału. Proszę Państwa, przechodzimy teraz do, tak jak powiedziałem, że nie podlega to głosowaniu. Drodzy Państwo, przechodzimy teraz do punktu 14 naszych dzisiejszych obrad, czyli to jest tak, obwieszczenie Rady Miasta Gniezna. I podpunkt A, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szanowni Państwo, to co teraz przedstawię, to odnosi się do dwóch obwieszczeń, do tego i do tego, które podam za chwilę. Informuję, że ustawa z dnia 4 marca 2011 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012 roku obowiązek ogłaszania przez Radę Miasta Gniezna tekstów jednolitych, znowelizowanych uchwał nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy od ostatniej zmiany. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych tekst jednolity jest autorytarnym stwierdzeniem aktualnej treści danego aktu normatywnego, a jego sporządzenie polega na naniesieniu na tekst pierwotny zmian wprowadzonych przepisami zmieniającymi, które weszły w życie po ogłoszeniu tekstu pierwotnego. Tekst jednolity ma więc charakter deklaratoryjny, to jest nie wprowadza żadnych zmian do porządku prawnego, a tylko stwierdza, jaka jest w danym momencie treść aktu normatywnego. Tekst jednolity opublikowany jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Z uwagi na powyższe obwieszczenie, za powyższe ogłoszenie obwieszczenia jest zasadne i wypełnia obowiązek nałożony na Radę Miasta przez ustawę o ogłaszaniu aktów normatywnych. Informuję, że ogłaszanie obwieszczeń przez Radę Miasta jest czynnością materialno-techniczną, nad którą głosowania się nie przeprowadza. Drodzy Państwo, zapoznałem się z opinią prawną na ten temat i jest tam wyraźnie powiedziane, że ale ja bardzo proszę Państwa o uwagę. Jest tam wyraźnie powiedziane, że po prostu nie głosujemy tego, bo mówiąc językiem takim już bardzo uproszczonym, myśmy już po prostu kiedyś przyjmowali na różnych etapach, powiedzmy, te akty prawne. W związku z tym w tej chwili głosowanie jest bezprzedmiotowe. Tym niemniej, czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos? Pan radny Zygmunt.
Prosiłbym o wyjaśnienie takich dwóch punktów, które znajdują się i w uchwale Rady Miasta w sprawie szczegółowego określenia sposobu zakresu świadczonych usług, a także w obwieszczeniu. Chodzi o dezynfekcję pojemników na śmieci, bo w obwieszczeniu jest napisane, że w paragrafie 7 punkt 4 miasto Gniezno przyjmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym. Jednocześnie w obwieszczeniu paragraf 12 punkt 3 jest napisane: właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady we właściwym stanie sanitarnym. Który zapis jest prawidłowy?
Rozumiem, że w tym momencie nie wiem, kto byłby najbardziej władny do udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Czy pan prezydent Grobelny podejmie się tego zadania?
Panie przewodniczący, szanowni państwo, znaczy tekst właściwy jest ten, który macie państwo w obwieszczeniu. Proszę Państwa, bo inaczej, bo kwestia jest taka, że w obwieszczeniu są zawarte wszystkie zmiany, które w międzyczasie zaistniały. Czyli jeżeli był jakiś dokument, który mówił tak i potem on był zmieniony, to w obwieszczeniu zbiera się wszystkie zmiany, tak żeby Pan miał w ręce już jak gdyby ten ostateczny dokument. Żeby nie było takiej sytuacji, jak kiedyś tam mieliśmy na sesji, że też po prostu zmienialiśmy coś w dokumencie, prawda? I jeden z radnych jak gdyby przytoczył wersję nie tą ostatnią, tylko przedostatnią. Mieliśmy tutaj problemy interpretacyjne. Więc to, co jest w obwieszczeniu, to zostało wszystko zebrane i to jest ta wersja ostateczna, która wynika z wszystkich poszczególnych uchwał.
Bo, tak, ponieważ ja sobie przypominam, zdaje się, wtedy ta niejasność, która tu była, to dotyczyła chyba strategii sportu, czy coś mi tak świta. Ale proszę bardzo, pan radny Zygmunt.
No a teraz jak praktycznie ma właściciel zrealizować ten zapis, że ma obowiązek dezynfekowania tych pojemników, które ma na swojej posesji? Jeśli on będzie miał, dajmy na to, tą myjkę ciśnieniową i jakiś środek dezynfekujący i zacznie spryskiwać ten pojemnik, później gdzieś to wyleje. Gdzie? Na trawnik swojej nieruchomości, przed ulicę? A co mają zrobić właściciele, którzy dysponują dużymi pojemnikami, 1100, 1200 litrów, no to są duże pojemniki, wtedy tych ścieków zabrudzonych będzie naprawdę mnóstwo. One nie stoją w jakichś miejscach zaniżonych, przy kanałach, nieraz stoją na samych trawnikach. Jeśli my będziemy tak wylewali te, przepraszam za brzydkie słowo, pomyje na najbliższe trawniki, żeby tylko utrzymać pojemnik w pełnej czystości, to co się stanie za chwilę z tymi trawnikami? Uważam, że no, jest to po prostu...
Dobre pytanie, tak. Bardzo dobre pytanie.
Myślę, że pan prezydent Grobelny coś nam tutaj objaśni.
Szanowni Państwo, pytanie jest dobre, ale nie w tym miejscu. To pytanie powinno, czy może zapaść wtedy, kiedy będziemy procedowali, tak, kiedy, nie wiem, wywołamy taką możliwość procedowania chociażby na Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska, kiedy będziemy nad tym tematem procedowali. Bo my dzisiaj tylko powtarzamy zapis, który dokonaliśmy, znaczy dokonaliśmy, został dokonany przez radnych w przeciągu czasu. My tutaj niczego nie zmieniamy. Po prostu taki zapis został zapisany. Czy on jest dobry, czy zły, to nie ten moment i nie ten czas. Bo my i tak dzisiaj tego punktu nie zmienimy, bo głosujemy nad, można powiedzieć, nie głosujemy, przyjmujemy, tak? Przyjmujemy dokument jak gdyby w tej postaci, to jest tak marszałek Sejmu, tak? Zbiera wszystkie dokumenty i już tutaj nie ma dyskusji. Możemy podjąć dyskusję nad tym punktem, tak? Merytorycznie wtedy na komisji, na którejś tam z komisji, gdzie będziemy mówili o odpadach, takie działania na pewno podejmiemy i wtedy rzeczywiście jest to dyskusja, jak to zrobić, czy można to przerzucić, czy można to rozwiązać w inny sposób, bo ja powiem tak, na pewno pojemniki są dezynfekowane przez spółkę świadczącą dla nas usługę odbioru odpadów w momencie, kiedy są na przykład odbierane pojemniki od kogoś i jak gdyby dostarczane do kogoś ten sam jak gdyby używany pojemnik, to jest dezynfekowane. Na pewno na dzień dzisiejszy nie mamy takiej sytuacji, że spółka, bo miasto zleciło jak gdyby całą obsługę techniczną odbioru odpadów w spółce, że sytuacja jest taka, że jak gdyby spółka zabiera te pojemniki i czyści. Natomiast to jest głos w dyskusji, który jak najbardziej on powinien paść, tylko mówię nie dzisiaj, bo my dzisiaj jak gdyby tutaj nie mamy możliwości nawet prowadzenia tej zmiany. Ale no przyjmuję to, jak będziemy, mówię, dyskutowali, to na pewno jest to asum do tego, żeby tutaj przeanalizować to, mówię, bo głos pana radnego na pewno jest słuszny, bo dla wielu pewnie to stanowi dość duży problem, bo część pewnie w ogóle nie dezynfekuje w tej sytuacji, bo nie ma jak, a być może no warto byłoby to przemyśleć.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja myślę, że tu my rozpatrujemy tę kwestię w nieco innym aspekcie. Przede wszystkim przyjmujemy tekst jednolity. Jest taki zapis, który jest zapisany w formie artykułu. Czyli to jest po prostu to, co stanowi Rada Miasta. Zapis zawsze, bardzo często ma mniej lub bardziej ogólny charakter. Ja to rozumiem. Natomiast kwestie związane z technicznym jak gdyby wykonaniem tego, to już jest jak gdyby, to już jest, mówiąc kolokwialnie, działka organu wykonawczego. Ja bardzo proszę Państwa o uwagę. Jest to na pewno działka organu wykonawczego. I myślę, że w tym momencie, jak gdyby w tym momencie cała ta sprawa leży już po stronie organu wykonawczego, jakim jest Urząd Miasta i Pan Prezydent, który powinien określić, w jaki sposób ta dezynfekcja powinna przebiegać. Natomiast myślę, że tego rodzaju sprawy, nie wiem, czy to powinno być przedstawione w formie zarządzenia na przykład, czy jakimś innym aktem prawnym, ale aktem prawnym wykonawczym, czyli tam, gdzie w grę wchodzą paragrafy. Natomiast myślę, że jest to bardzo dobrze, że pan radny to podjął, bo myślę, że to jest akurat pomysł na to, żeby tą sprawą zająć się na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, bo te dwie sprawy wyraźnie się ze sobą wiążą. Myślę, że jest to jakaś, że komisja może tą sprawę przedyskutować i przede wszystkim sformułować określony wniosek formalny, w którym, że tak powiem, zwróci się do prezydenta o uściślenie i przedstawienie, powiedzmy, w jaki sposób to by się powinno odbywać, w jakim harmonogramie. Ja przynajmniej tak to w tym momencie rozumiem. Uważam, że ten zapis, który pojawia się w tekście jednolitym, po prostu daje w tym momencie możliwość jak gdyby egzekwowania go, to znaczy inaczej, daje szerokie pole dla organu wykonawczego do jego egzekwowania, czy też wprowadzenia w życie. Pan radny Szerzyński.
Panie prezydencie, Wysoka Rado, ja tylko chciałem powiedzieć, ale już mnie pan prezydent Grobelny wyprzedził, wyjaśnił to, że ci, co odbierają śmieci właśnie dzisiaj na naszej ulicy i oni tam psikają, dezynfekują jakimś tam urządzeniem, także, że tylko tyle. Pan prezydent też wyjaśnił. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych w tej kwestii tego obwieszczenia chciał zabrać głos? Nie ma. W związku z tym, proszę Państwa, ja przechodzę teraz do podpunktu B w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gniezna. Czy ktoś z Państwa w tej materii także chciał zabrać głos? To jest też, tak jak powiedziałem, tekst jednolity. Nie podlega głosowaniu. Nie widzę. W związku z tym, drodzy Państwo, dochodzimy teraz doszliśmy właśnie do punktu 15, czyli przedostatniego, jak to woli, punktu, mianowicie zapytania, wolne głosy. Mam takie pytanie, że tak powiem, pytanie z zakresu pytań retorycznych, tak bym mógł określić, do pana prezydenta miasta. Czy pan prezydent miasta bądź inne kompetentne osoby zechcą udzielić odpowiedzi na zgłoszone dzisiaj interpelacje?
Panie Przewodniczący, oczywiście udzielimy stosownej odpowiedzi na te wszystkie interpelacje w stosownych terminach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Oznacza to, że każdy z Państwa radnych otrzyma odpowiedź pisemną w ciągu 14 dni. Czy w związku z tym ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawach nieobjętych porządkiem obrad dzisiejszej sesji? Pan prezydent Budasz.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to tylko tak w celach informacyjnych, bo jestem już dzisiaj po rozmowie z panem wojewódzkim konserwatorem zabytku. Chciałbym powiedzieć, ponieważ zapewne śledzicie Państwo doniesienia prasowe, że aktualnie u nas pracujący pan Grzegorz Budnik, miejski konserwator zabytków, aktualnie przebywający na zwolnieniu chorobowym, wygrał konkurs na miejskiego konserwatora zabytków delegatury w Koninie i przejdzie do pracy w terminie, który z nim ustalę, do Konina. Także to jest taki informatyzm, bo wiem, że budził różnego rodzaju skrajne uczucia. Chciałbym Państwu to tylko Państwa o tym poinformować, żeście Państwo się ode mnie jako jego pracodawcy dowiedzieli, a gdzieś niepotrzebnie, może innymi źródłami. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mimo choroby jednak wygrał konkurs. Pan przewodniczący Jagodziński.
Ja mam taką prośbę do pana prezydenta, bo zauważyłem, że zaczyna się zmiana organizacji ruchu przy dworcu kolejowym. Pojawiły się nowe oznakowanie poziome na ulicach. Gdyby w trakcie dalszych rozwoju prac jakaś informacja pojawiła się na stronie urzędu, jakby wyglądała w ogóle zmiana tej organizacji ruchu, żeby po prostu każdy mógł się zapoznać, a nie jechać na pamięć, jak to ma na razie miejsce. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Się bałem, że tu chodzi o to, że jak coś archeolodzy znajdą. Pan prezydent Budasz.
Szanowni Państwo, panie przewodniczący, aktualnie na terenie Gniezna toczą się dwie inwestycje Wojewódzkiego Zarządu Dróg, a więc WZDW. My nie jesteśmy beneficjentem. Jedna z nich, niewspomniana przez pana przewodniczącego, skrzyżowanie Mieszka I i Kościuszki, była na naszą czy moją osobistą interwencję u pana marszałka. Tam państwo w miesiącu sierpniu dokładaliście jako miasto 300 tysięcy złotych. Tam będą dwa pasy w każdą stronę i to upłynni ruch. Natomiast druga inwestycja przez pana wspomniana jest to też inwestycja WZDW, czyli dróg wojewódzkich, gdzie chcielibyśmy, czy drogi wojewódzkie chciałyby usprawnić ruch komunikacyjny właśnie na tym węźle i to jest związane też z rozmowami, które prowadzimy z WZDW na temat otwarcia odcinka od Kościuszki dwukierunkowego w kierunku ulicy Pocztowej, co wierzę nastąpi w roku przyszłym. My na swoim odcinku już dokumentację mamy przygotowaną i w projekcie budżetu na przyszły rok będziemy niezbędne środki zabezpieczali. Natomiast dosłownie to ta inwestycja została jeszcze niewykonana, bo tam będą jeszcze miejsca parkingowe, natomiast jest to usprawnienie ruchu lewoskręt, prawoskręt. Dosłownie wczoraj koło godziny 15 został wykonany. Też już prosiłem służby nasze, Straż Miejską, za pośrednictwem pana komendanta, również policję, żeby tam zwrócić uwagę, żeby się ludzie nie mylili, ale myślę, że to poprawi i przyjmuję tutaj uwagę pana radnego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Maciejewski.
Jak jesteśmy przy ulicach, to jeszcze takie pytanko, jeżeli chodzi o, nie wiem, nowe rondo, skrzyżowanie przy ulicy Gdańskiej, to wykonawcą, kto to jest? Przy tej niepowstałej galerii jeszcze.
Powiat,
tak? Dobrze, dziękuję. Jak można jeszcze? Nie mamy przewodniczącego, nie ma kto przyłączyć.
Kolega prezydent Grobelny jest w kontakcie, no to spróbujemy zaczerpnąć większą informację, bo co do tego ronda i ewentualnie przekazać, czy pan prezydent Grobelny, czy kolega dyrektor Grzegorz Ostach.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Pan radny Zygmunt.
W temacie jeszcze porządku na terenie miasta Gniezna, bo budujemy szereg nowych skrzyżowań, ulic i tak dalej, remontujemy. Jednak jak słyszymy, nie wszystkie ulice są nasze, także województwo remontuje, powiat remontuje, ale zauważyłem jedno, że przy ulicach, drogach należących do miasta są kosze na odpadki ustawione, natomiast czy by nie można zobowiązać innych właścicieli dróg, właśnie powiat, województwo, do tego, żeby one wzdłuż swoich ciągów także takie kosze ustawiały, bo mają ten obowiązek.
Pan prezydent Grobel.
Szanowni państwo, tak jak pan radny zauważył, no my staramy się, natomiast jeżeli chodzi o innych zarządców, mają obowiązek generalnie sprzątania. I to, czy ustawią kosz, czy nie ustawią, to już bardziej zależy od ich inwencji twórczej. Namawiamy zarządców, rozmawiamy, natomiast efekty są takie, jak pan radny czasami, znaczy pan radny widzi, jakie są efekty tych rozmów. No nie wszystko udaje się do wszystkiego przekonać zarządców. Problem jest może nie nawet z koszem, tylko problem jest z kosztami później opróżniania tych koszy. I to jest chyba największy problem, bo kosz, który tam kosztuje paręset złotych, on nie stanowi problemu, bo to jest jednorazowy wydatek, potem jest kwestia rozpisania, później utrzymania porządku.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Widzę, że dzisiaj raczej jesteście państwo mniej aktywni, ale to nie szkodzi. To nie szkodzi. Co się odwlecze, to nie uciecze. Proszę państwa, mam tutaj dwie sprawy, o których chciałem wspomnieć. Pierwsza to pragnę państwa, już przeszliśmy do komunikatu, pragnę państwa poinformować, że kolejną sesję roboczą, zgodnie zresztą z przyjętym planem pracy Rady Miasta, zamierzam zwołać w dniu 30 listopada bieżącego roku, czyli w Andrzejki. Natomiast jeszcze jedną mam miłą informację, mianowicie w Biurze Rady Miasta jest do odbioru monografia miasta Gniezna, która została zainicjowana półtora roku temu. Każdy spośród państwa radnych otrzyma taką monografię, oczywiście musi to pokwitować. I szanowni państwo, wobec wyczerpania porządku obrad dzisiejszej sesji zamykam posiedzenie 28 sesji Rady Miasta Gniezna. Dziękuję wszystkim za aktywny udział. Proszę o powstanie, odśpiewanie roty. Nie.